Na dzień 20 kwietnia 1942 roku Niemcy planowali nie lada wydarzenie, wielki test prototypów długo wyczekiwanego ciężkiego czołgu z armatą 88 mm. W tym celu na poligon przy Wilczym Szańcu przybyła śmietanka niemieckiego dowództwa, między innymi Albert Speer, od 2 miesięcy pełniący rolę ministra uzbrojenia, Hermann Göring, marszałek Rzeszy i dowódca Luftwaffe oraz oczywiście Adolf Hitler, pasjonat technologii i wielki orędownik inwestycji w coraz potężniejsze modele czołgów. Data była też nieprzypadkowa. Wyznaczono ją na urodziny Hitlera. Dla konstruktorów prototypów stawka była więc ogromna. Przeciwko sobie stanęły dwie ekipy. Pierwsza z nich pracowała w solidnych i sprawdzonych zakładach Henschel und Sohn, czyli Henschel i syn. Przewodził jej Erwin Aders, niepozorny inżynier, pomijany często przez historię, a także nie rzucający się w oczy przywódców III Rzeszy. Druga ekipa wkraczała na poligon niemal z gwiazdorską obsadą. Przewodził jej nie kto inny, a Ferdinand Porsche, konstruktor od lat związany nie tylko z systemem nazistowskim, ale też z samym Hitlerem. Porsche dołączył do NSDAP i SS w 1937 roku. Cieszył się wielkim poparciem dyktatora. Odpowiadał między innymi za propagandowy projekt samochodu ludowego Volkswagena i budował fabryki swojego przedsiębiorstwa za monstrualne kwoty z funduszu DAF, niemieckiego frontu pracy. 19 marca 1942 roku, na miesiąc przed kluczowym pokazem na poligonie, Albert Speer powiedział Hitlerowi, że projekt Porschego zapowiada się obiecująco. Wszystko wskazywało na to, że pokaz ustawiony jest pod konkretny wynik, a jednak historia potoczyła się inaczej. Jak doszło do tego, że Porsche przegrał jeden z najważniejszych wyścigów technologicznych wewnątrz III Rzeszy? Dlaczego czołg, który Porsche nazwał Tygrysem, zawiódł samego Adolfa Hitlera? Zacznijmy jednak, jak zawsze, od samego początku. Rozdział pierwszy. Szaleństwo prototypów III Rzeszy. Od 1937 roku niemiecka zbrojeniówka przygotowywała się coraz poważniej do planów produkcji czołgów ciężkich. Projekt przybrał początkowo nazwę czołgu przełamania i miał ważyć on 30 ton. Radcy z niemieckiego biura Waffenprüfungsamt 6, w skrócie WAPRÜF 6, zakładał podział prac między dwa wielkie zakłady. Henschel miał odpowiadać za podwozie, a Krupp za wieże i uzbrojenie. Choć faktyczna wieża tego czołgu nigdy nie powstała, tak projektanci Henschla dokonali ważnych obserwacji dotyczących napędu gąsienic. Praca nie poszła całkowicie na marne. Od tej pory jednak WAPRÜF 6 miotał zleceniami na lewo i prawo. Wymieńmy szybko kilka z nich, aby zobaczyć tę sytuację z lotu ptaka. Projekt czołgu przełamania DW ewoluował w kolejny niedokończony DW-2. 9 września 1938 roku do Henschla trafiło zlecenie na zbliżony do DW 30-tonowy VK-3001. 19 stycznia 1939 roku na VK-6501. To ten właśnie 65-tonowy czołg miał mieć niemal fantastyczne jak na tamte realia parametry, pancerz o grubości nawet 100 mm oraz potężną armatę 75 mm. Faktycznie miałby on przypominać jakąś po prostu powiększoną wersję Pancera 4. Wszystkie te projekty prowadziły na manowce, szczególnie że podejście niemieckiej generalicji do ciężkich czołgów było pełne sprzeczności. Przecież zgodnie z myślą samego Heinza Guderiana, wytłuszczoną w 1937 roku w książce Achtung Panzer, czołgi miały zapewniać ruch, a przyszłość wojsk pancernych miały polegać na tworzeniu potężnych, mobilnych dywizji. Nic dziwnego, że Wehrmacht w ciągu pierwszych 2 lat wojny opierał się głównie na czołgach Panzer II i III oraz na zdobycznych czechosłowackich konstrukcjach. Niemcy planowali też wojnę jak najkrótszą, stąd plany projektów nowych czołgów sięgające 1942 roku wydawały się być kompletnie nieadekwatne do potrzebnych w tym celu inwestycji. Do tego jeszcze wrócimy. Takie firmy jak Henschel dubały przy prototypach nowych, obiecujących czołgów, ale tak naprawdę walczyły między sobą o intratne kontrakty. Darwinizm III Rzeszy zakładał wewnętrzną konkurencję na każdym szczeblu. Problem oczywiście w tym, że ten darwinizm szedł w parze z monstrualną korupcją, a umiejętność dotarcia do wysoko postawionych nazistów ceniona była równie mocno, co kwestie merytoryczne. Co więcej, niejasna była granica państwowej ingerencji w działania wielkich przedsiębiorstw. Reichswerke Hermana Göringa powstawała właściwie pod przymusem. Na przykład przemysł stalowy, w tym firma Krupp, musiał w ten państwowy projekt zainwestować 130 milionów marek z własnych pieniędzy, tworząc sobie wewnętrznego konkurenta. Tymczasem Ferdinand Porsche właśnie świetnie odnajdywał się w tych bizantyjskich realiach. Z pomocą procesu tzw. aryzacji przemysłu przejął wszystkie udziały swojego wspólnika Adolfa Rosenbergera. Nie koniec tego, pod skrzydłami nazizmu rozwijał za publiczne pieniądze własne przedsiębiorstwa, nie tylko fabrykę Volkswagena, ale też wizję zbrojeniowego centrum w Austrii, tzw. Nibelungenwerk, wchodzącą w skład wspomnianego wielkiego przemysłowego imperium Hermana Göringa i mającą produkować w teorii pojazdy projektu Porschego. Tym samym Porsche był czymś więcej niż maskotką reżimu. Był człowiekiem, na którego III Rzesza stawiała ogromne pieniądze, zebrane prywatnym przedsiębiorstwom o ogromnej tradycji. W tym układzie Ferdinand Porsche po prostu nie mógłby przegrać i miał wziąć udział w walce o kontrakty na budowę nowych czołgów. Pierwsze oznaki tej nowej konkurencji wewnętrznej na rynku zbrojeniowym pojawiły się w grudniu 1939 roku. To wtedy Porsche otrzymał zlecenie oraz potrzebne finansowanie na projekt czołgu o wadze około 30 ton z armatą 75 mm, ale też opcją wymiany jej na działo mające kaliber 105 mm. Uważni widzowie na pewno zauważą podobieństwo do wcześniejszych projektów Henschla. Pewne jest, że Porsche, siadając do projektu nazwanego przez niego Typ 100, tak naprawdę brał udział w spóźnionym wyścigu z Henschlem o prototyp czołgu VK-3001. Ani konstruktorzy Henschla, ani Porschego nie potrafili jednak rozwiązać głównej zagadki tego zlecenia. Jak na maksymalnie 30-tonowy czołg wpakować potężne uzbrojenie i nie powtórzyć tak naprawdę dostępnych rozwiązań w ciągle aktualizowanym Pancerze 4? Projekt zmierzał donikąd. Henschel wydawał się korzystać z prac nad VK-3001 do testów różnych systemów skrzyni biegów. Porsche zaś malował wizję nowej generacji czołgów poprzez wymianę silników schłodzonych wodą na te chłodzone powietrzem. Hitler na tak dalekosiężne pomysły zawsze reagował wielkim entuzjazmem. Podkreślał nawet: w przyszłości wolno będzie budować wyłącznie silniki chłodzone powietrzem. Czołg typu 100 miał chwalić się właśnie tym nowoczesnym silnikiem, chłodzonym powietrzem, ale do tego z układem V10, niczym z samochodów sportowych. Wersja Henschla bazowała zaś na starych rozwiązaniach, sześciocylindrowym silniku chłodzonym wodą. Co więcej, typ 100 wyróżniałby się elektrycznymi silniczkami napędzającymi gąsienice, nawiązując do francuskich pomysłów jeszcze z I wojny światowej. Porsche potrafił też trafić do swoich nazistowskich patronów poprzez zmysł marketingowy. Kiedy Henschel operował właściwą nazwą VK-3001H, tak Porsche swojemu pojazdowi proponował z czasem nazwę Lampard, po niemiecku Leopard, rozpoczynając nową niemiecką tradycję odnoszenia się do kotowatych gatunków. Chaotyczny system działania III Rzeszy doprowadził jednak w połowie 1940 roku do wyhamowania obiecujących prototypów. Hitler wsparł Fritza Totta, ówczesnego ministra uzbrojenia, w zamiarze wstrzymania prac nad wszelkimi wojskowymi wynalazkami, które nie dawały perspektyw na użycie ich na polu bitwy w ciągu roku. Przy tak drastycznie określonych terminach wystawienie kompletnie nowych czołgów, następców serii Panzer IV, było po prostu niemożliwe. Temat czołgów i różnych wersji Tygrysa wraca na moim kanale regularnie, ale dzisiaj wróciło coś jeszcze, jakże uroczy Shaker Holly z królikiem, który przypomina mi naszą mordkę. W środku za to coś innego, napój Holly Energy Birthday Bunny o smaku litchi, który powstał poprzez dodanie łyżeczki proszku z puszki do pół litra wody z kranu. Tak, sponsorem tego odcinka jest Holly, a dzisiaj szczególnie potrzebowałem tej mieszanki nawodnienia i zastrzyku energii. Otóż odcinek z początkowych założeń rozrósł się dwukrotnie. Niesamowicie rozrosła się też oferta Holly. Holly świętuje właśnie 5 lat skutecznego działania. Koncepcja Holly jest prosta. Masz puszkę z proszkiem, z którego tworzysz kolejne porcje napoju o bardzo dobrym smaku i składzie. Zero cukru, mało kalorii, dodane witaminy i nootropy. Przez te 5 lat mogliśmy spróbować licznych serii Holly Hydration, Holly Energy, Holly Iced Tea i deserowych Holly Milkshakes. też zero cukru. Z okazji urodzin Holly przygotowało 3 specjalne smaki Holly Energy. Energy Eel o smaku guarany, Cotton Candy Caterpillar o smaku, wiadomo, waty cukrowej, a także wspomnianego królika o smaku litchi. Ale być może nie jesteście pewni, która linia jest dla Was. Wtedy najlepiej zacząć od zakupu Starter Set Deluxe, w którym znajdziecie 57 szalenie zróżnicowanych próbek oraz oryginalny shaker. Do 3 maja 2026 roku jest on dostępny jeszcze o 45 zł taniej. Na pewno warto spróbować, bo na przykład dla mnie ostatnio mrożona herbata o smaku cytryny z miodem radzi sobie coraz lepiej w cieplejsze dni. W tym cały urok Holly. Twój nowy ulubiony smak jest dostępny na wyciągnięcie jednej próbki. Kliknijcie więc w link w opisie filmu albo zeskanujcie kod QR i poznajcie, jak bogata jest dziś oferta Holly. Do tego, wykorzystując kod Grzegorz w polu rabatowym, otrzymacie jeszcze 10% zniżki na całe zamówienie. A ty, Mordko, daj mi jeszcze trochę energii, bo wracamy do tematu filmu. Tyle, że nieumiejętność Niemców do zakończenia wojny z Wielką Brytanią oraz agresywne inicjatywy Włoch otwierały nowe fronty w Grecji oraz Afryce Północnej, a w grudniu 1940 roku Hitler podjął decyzję o przygotowaniach ataku na Związek Radziecki. Konstruktorom niemieckich czołgów kręciło się w głowach od tego decyzyjnego chaosu. Co mieli wspólnego na tym etapie ludzie z zakładów Henschla i sam Ferdinand Porsche? Ich próby finalizacji prototypów utrudniane były także przez kluczowego podwykonawcę wież i uzbrojenia, czyli firmę Krupp. Nie zdążyła ona wyprodukować na czas ani wież do henszlowych VK6501, ani do Porsche'owych Leopardów. Miało to się jednak zmienić. Do kluczowego przełomu, o czym pewnie nie wszyscy jeszcze zdawali sobie sprawę, doszło w kuluarach. W lutym 1941 roku przedstawiciel firmy Krupp zaproponował Porsche'emu zaprojektowanie nowych wież, które miałyby pomieścić armaty 88 mm o długości 56 kalibrów, około 4,9 m. Jednocześnie doszło do ważnych zmian w Wapriów 6. Od maja do lipca 1941 roku, po części w wyniku pierwszych obserwacji radzieckich czołgów T-34 i KW, ekipy Henschla i Porsche'ego otrzymały nowe instrukcje. Miały stanąć do nowego konkursu o czołg z pancerzem czołowym o grubości 100 mm, bocznym 60, później 80 mm i jak najpotężniejszej armacie, ale o wadze 45 ton, co oznaczało, że zgodnie z przyjętymi standardami nadano mu nazwę VK4501. Nowe zlecenie otwierało przed Porsche możliwość adaptacji nowoczesnych rozwiązań z projektu VK3001 na potrzeby VK4501. Nie dość tego, 21 czerwca 1941 roku Porsche objął nową funkcję. Todd mianował go przewodniczącym Komisji do Spraw Broni Pancernej, po niemiecku po prostu Panzerkommission. Stał się niejako sędzią w swojej sprawie. Korzystając z poparcia Todda, rozwiązał na przykład na własną korzyść konflikt wokół rozmiaru średnicy podstawy obrotowej wieży w nowych czołgach. Cała dotychczasowa historia działania Porsche'ego i jego coraz wyższa pozycja w strukturach III Rzeszy sprawiała, że ten konstruktor wydawał się być niemal przedwcześnie przesądzonym zwycięzcą wyścigu o realizację projektu VK4501. Rozdział drugi. VK4501P. Czołg skazany na sukces. Zniesienie limitu 30 ton przy projekcie nowego czołgu okazało się przełomową decyzją zarówno dla Porsche'ego i zespołu prowadzonego przez Erwina Adersa. Ponadto projekt i produkcja wież zostały oddane na zewnątrz, ostatecznie w ręce firmy Krupp. Dzięki temu eliminowano wszelkie dyskusje dotyczące tego, czy w ogóle możliwe jest zainstalowanie armaty 88 mm o długości 56 kalibrów w nowym czołgu. Dwie rywalizujące ekipy konstruktorów miały skupić się na kadłubie i podwoziu. Do właściwych przełomów było jeszcze daleko, ale dokumenty firmy Nibelungenwerk ujawniają, że Porsche przywiązał się do drapieżnych pseudonimów. Do października 1941 roku tamtejszy projekt powszechnie nazywano typem 101, choć oficjalnie nadano mu nazwę VK4501P w kontraście do henschlowego VK4501H. Tak kryptonim Tygrys tak bardzo spodobał się przedstawicielom Ministerstwa Uzbrojenia, że z czasem całe przedsięwzięcie nazwano Tiger Program. ale oba te jeszcze teoretyczne tygrysy wyjechały na prawdziwe wertepy. Niemcy wraz z wyhamowywaniem operacji Barbarossa coraz więcej uwagi poświęcali radzieckim czołgom, przede wszystkim T-34. W listopadzie 1941 roku na front wschodni przybyła specjalna komisja, która przyjrzała się zdobytym pojazdom. W grupie tych ekspertów znalazł się także Porsche. Przypomnijmy, że Porsche na potrzeby VK4501 planował adaptację nowatorskich rozwiązań z Lamparta, w tym supersilnika chłodzonego powietrzem. Ale po obejrzeniu T-34, przecząc całemu swojemu wysiłkowi nowoczesności, opowiedział się za realizacją prostego planu skopiowania T-34. Powiedział wtedy: "Jestem coraz bardziej przekonany o tym, że źródło sukcesu znajduje się w maksymalnym upraszczaniu uzbrojenia. Powinniśmy odejść od produkowania coraz bardziej złożonego i wyszukanego wyposażenia." Tyle, że skopiowanie wrogiego sprzętu nigdy nie było takie łatwe. W czasie operacji Barbarossa szarą eminencją niemieckich dywizji pancernych były czołgi produkcji czechosłowackiej, przede wszystkim ten model znany jako Panzer 38T, z tym jednak ułatwieniem, że produkujące go zakłady trafiły prosto w ręce Niemców. Próba skopiowania T-34 wymagałaby za to przyjęcia technologii, których Niemcy unikali nie bez powodu. Dieslowskie silniki radzieckich czołgów robiły wrażenie, ale co z tego, jeśli niemieckie zapasy oleju napędowego kierowano na front wojny podwodnej. Na ten moment czołgi Wehrmachtu były skazane na benzynę. Naokoło w dyskusjach wokół T-34 uznano, że koncepcja VK4501 jest nie tyle słuszna, co wręcz wymaga jak najszybszej realizacji, by jakkolwiek wyrównać technologiczną przepaść pancerną na coraz trudniejszym dla Niemców froncie wschodnim. Tymczasem ekipa Porsche'ego w ciągu całego 1941 roku ustaliła ostateczne założenia swojego tygrysa. Kadłub czołgu mocno się rozrastał, bo musiał pomieścić dwa silniki elektryczne, dwa silniki spalinowe V10 o zwiększonej pojemności, dwie prądnice. Te wszystkie graty upchano w tylnej części kadłuba. Przez to tygrys Porsche'ego rozrastał się na długość 6,7 metra, nie licząc armaty, i szerokość 3,14 metra, a wieża została przesunięta nieco na modłę T-34 naprzód pojazdu, aby zrównoważyć ciężar całej napędowej maszynerii. Swoją drogą, aby spełnić wymogi grubości pancerza, czołg rozrastał się do 57 ton wagi, przebijając o 12 ton oryginalne założenia. Jednocześnie projekt takiego 45-tonowego czołgu skierowano na inne tory, ze stacją Pantera na samym końcu, ale nie zbaczajmy z tematu. Szczególnie dlatego, że prace nad tym tygrysem Porsche'ego musiały już iść pełną parą. Otóż na dzień 20 kwietnia 1942 roku wyznaczono termin zaprezentowania sprawnego prototypu. Jeśli policzycie daty, które padły w tym odcinku, tak zauważycie, że od maja 1941 roku i pierwszych instrukcji o zapotrzebowaniu na VK4501 do urodzin Hitlera Porsche i ludzie Henschla mieli ledwie rok. Oznaczało to jedno: decyzje technologiczne podjęte jeszcze wiosną 1941 roku były nieodwracalne. Żaden sprzęt nie powstaje bezproblemowo. Pytanie tylko, na ile możliwe jest wyeliminowanie wad w skończonym czasie. Tygrys Porsche'ego przy całej swojej nowoczesności w testach terenowych radził sobie za to po prostu przeciętnie. Przyjęte przez Porsche'ego rozwiązania układu kół i wąskie gąsienice prowadziły do skłonności tygrysa do zakopywania się w ziemi. Zawieszenie podatne było na uszkodzenia, a wymuszona długość pojazdu miała właściwie niwelować korzyści manewrowe wynikające z zastosowania napędu elektrycznego. Porsche nie był głupi, więc na pewno wiedział, że jego projekt wymaga licznych poprawek. Sekretarz konstruktora podkreślał nawet, że Porsche zajmował się każdą propozycją, każdym zleceniem, zawsze starał się wywiązać z każdego zadania i nie troszczył się o wydajność ani o możliwość podjęcia produkcji seryjnej. O tym, jak uważał, decydować miał nabywca i mawiał, że sam nie jest ani ze sztabu generalnego, ani dokonującym zakupów ministrem. Każdy z nas jest człowiekiem sprzeczności, ale Porsche miał w sobie dwa silne wilki. Po pierwsze, pasjonata technologii, nie oglądającego się na względy praktyczne. ale też po drugie urzędnika, jakby nie patrzeć, ministerialnego, który opowiadał się za pomysłem skopiowania T-34 na potrzeby uproszczenia produkcji. Ba, był w nim też trzeci wilk, a raczej labrador, konformista, który w 1933 roku pędził z wywieszonym jęzorem, gratulując Hitlerowi zwycięstwa, który dołączał do wszystkich nazistowskich organizacji, który w trakcie wyścigu o Tygrysa regularnie odwiedzał Adolfa Hitlera. Wizja labradora w SS. Biograf Porschego Karl Ludwigsen skrupulatnie wymienia daty tych wizyt. 13 i 19 listopada 1941 roku, 23 stycznia i 19 marca 1942 roku. Porsche na pewno wiedział dzięki temu, co w tym czasie wysmażyła ekipa Erwina Adersa. Ten VK4501H miał jeden silnik benzynowy V12 o dużej pojemności i dużej mocy. Rozwiązanie to było konwencjonalne i z braku innego słowa siłowe. Mocarny silnik dla mocarnego czołgu, ale o teoretycznie gorszych parametrach sterowności względem konstrukcji Porschego. O czym rozmawiał Porsche z Hitlerem? Nie wiemy, ale możemy się domyślać, bo Hitler wręcz przedwcześnie sugerował, że możliwe jest nawet podjęcie produkcji Porschego niezależnie od faktycznego testu porównawczego z konstrukcją Henschla. Wiele to mówi o pozycji Porschego w III Rzeszy, ale też o naturalnym skłanianiu się Hitlera ku pomysłom swojego ulubionego konstruktora. Wystarczyłoby, że tygrys Porschego poradzi sobie dobrze w trakcie testów. A te zbliżały się wielkimi krokami. W Nibelungenwerk w pocie czoła realizowano ostatnie poprawki i składano prototyp z komponentów produkowanych w różnych specjalistycznych zakładach rozrzuconych po całej Rzeszy. Jeśli nie brak wam jeszcze argumentów w temacie tego, że Porsche korzystał z pewnych przywilejów, tak w marcu 1942 roku firma Krupp raportowała, że w kwietniu dostarczy 10 tygrysowych wież Porschemu, a zakładom Henschla jedną. Co więcej, Porsche zamówił produkcję już 100 podwozi w swoich fabrykach, a także 90 wież w fabrykach Krupa. Nie mów jednak hop, póki nie przeskoczysz, albo dopóki nie wygrzebiesz się z miękkiej ziemi. Oba prototypy Tygrysa trafiły na stację kolejową we wschodniopruskiej wsi Görlitz 19 kwietnia 1942 roku. Przyszedł czas pierwszego testu. Testu na oczach Adolfa Hitlera. Od teraz, na potrzeby pewnej klarowności przekazu, czołgi VK4501 będziemy nazywać już tygrysami, odpowiednio Tiger P i Tiger H, zależnie od producenta. Podkreślmy, że do tej pory Niemcy nie dysponowali tak ciężkimi czołgami jak te przewiezione do Wilczego Szańca prototypy. Na potrzeby ich wyładowania z wagonów potrzebny był specjalny dźwig. I tu Porsche trafił na pierwszy wybój, a właściwie pierwszy dołek. Tiger P był o kilka ton cięższy i miał węższe gąsienice od swojego rywala. Tiger H lepiej przez to rozkładał swój nacisk na podłoże. W efekcie Tiger P po rozładunku nie był w stanie wykopać się z ziemi. I tu doszło do prawdziwie kuriozalnej sytuacji. Inżynier Kurt Arnold, stanowiący część zespołu z firmy Henschel, zaproponował, aby ich tygrys wziął tygrysa Porschego na hol. Co za psychologiczna pułapka. Znam dwie wersje dalszych wydarzeń. Porsche miał ostro odrzucić tę propozycję i skorzystał z pomocy wspomnianego dźwigu. Inna wersja mówi o tym, że faktycznie Porsche skorzystał z pomocy konkurenta. Cóż, wybierzcie tę wersję, która bardziej wam pasuje. Dzień 20 kwietnia 1942 roku rozpoczął się za to średnio dla ekipy Henschla. W pełni gotowy do testów był model Porschego, gdy w Tigerze H w ostatniej chwili inżynierowie składali skrzynię biegów. Kiedy o godzinie 11 na poligonie pojawił się Adolf Hitler, tak ceremonię rozpoczął od odznaczenia Porschego Krzyżem Zasługi Wojennej. Co za symboliczny i na pewno nieprzypadkowy gest wsparcia płynący z samej góry. Poza tym Hitler niewiele uwagi poświęcał modelowi Henschla. Jeden historyk policzył, że rozmowie z Porschem o jego czołgu Hitler poświęcił 30 minut, gdy konkurencyjnej ekipie ledwie kilka. Hans Rabe, syn konstruktora Karla Rabego, wspominał: rzeczywista prezentacja odbyła się w południe na prostym odcinku wiejskiej drogi przebiegającej w pobliżu Wilczego Szańca. Oba pojazdy szybko zniknęły z widoku. Wtedy powiadomiono zebranych, że druga prezentacja odbędzie się w godzinach popołudniowych. Göring przybył około 3:00 i w ślad za Hitlerem wszedł na czołg Porschego. Na pojazd Henschla nie zwrócono najmniejszej uwagi. Tylko co ujawniły te pierwsze testy? Czołg Porschego na odcinku 1000 metrów osiągnął prędkość 50 km na godzinę. Henschla rozpędził się do 45 km na godzinę, ale przejechał ledwie 850 metrów, bo doszło do przegrzania silnika. Najwyraźniej Hitler postawił na zwycięskiego kota. Tyle, że popołudniem w trakcie testów manewrowości szybszy Tiger P ukazał swoje wady i nie radził sobie szczególnie dobrze z ostrymi skrętami. Nawet Hitler uległ pewnej konsternacji. Najwyraźniej nie dało się w jego urodziny od tak wyłonić zwycięzcy. Rywalizacja Porsche kontra Henschel miała trwać aż do listopada. Rozdział trzeci. Upadek Tygrysa Porschego. Moment, w którym Tygrys Porschego nie pożarł swojego rywala z kosteczkami, a może raczej z gąsieniczkami, oznaczał realnie coraz mniejsze szanse, że odważne pomysły konstruktora uda się zamienić w sprawny pojazd. W tym materiale na rzecz klarowności historii na boczny tor spychamy inne projekty Porschego, ale właśnie w kwietniu 1942 roku rozpoczął on przymiarki do VK4502, koncepcji, która z czasem zostanie zamieniona w Tigera w wersji B, czyli inaczej, w drugiego Tigera. Nie oznaczało to, że od tego momentu Porsche nie liczył na sukces też pierwszego Tigera, ale kolejne miesiące przynosiły mu kolejne rozczarowania. Późną wiosną 1942 roku w kręgach niemieckiej zbrojeniówki coraz mocniej do głosu dochodzili wewnętrzni rywale Porschego, na przykład Gerd Stiller von Heidenkampf. Heidenkampf cieszył się właśnie z przeniesienia na stanowisko dyrektora generalnego zakładów Henschla. Jeszcze wcześniej doszło do innej ważnej zmiany personalnej. W trakcie kryzysowej moskiewskiej zimy w katastrofie zginął Fritz Todt i jego ministerialną tekę przejął Albert Speer, nie mający do Porschego większego sentymentu, za to potrafiącego wykorzystać swoją prywatną relację z Hitlerem do przepychania nowych pomysłów racjonalizacji gospodarki, by być fair, rozpoczęte już przez Totta. W tej wizji w III Rzeszy nie było już miejsca na rzemieślnicze, karkołomne projekty, a miała je zastąpić masowa, na ile to możliwe, produkcja ograniczonej liczby modeli broni, urządzeń i pojazdów. Porsche, jak pamiętacie, ogólnie zgadzał się z tą wizją, ale miał być jedną z pierwszych ofiar tych cięć. Wydawałoby się, że Speer natychmiast uwziął się na Tigera P, choć faktycznie po prostu wziął go w mocne obroty. Otóż Speer decydował się samodzielnie prowadzić prototypy i zdobyczne wrogie czołgi po wertepach, co pozwalało mu na unikatowy wgląd w prawdę o możliwościach pojazdów. W trakcie czerwcowych testów terenowych na poligonie w Krummersdorfie Tiger P zajechał swoje silniki po 100 km, a konkurenci Porschego wyczuli, że starzejący się konstruktor nie ma już tak mocnych pleców. Wynikało to po części z paradoksu działań Speera. Racjonalizacja przemysłu szła w parze z bizantyjskim wręcz rozpasaniem w temacie tworzenia szeregu specjalnych komisji eksperckich. Speer obsadzał je, rzecz jasna, zaufanymi ludźmi, a na czele komisji do spraw pojazdów opancerzonych zasiadł Walter Roland, który takimi słowami oceniał Tygrysa Porschego. Okazał się zupełną katastrofą. Chłodzony powietrzem silnik był mało przetestowanym eksperymentem, a dla każdego technika jasne było, że elektryczna pędnia nie zdoła nadać odpowiedniego przyspieszenia bezpośredniemu napędowi, nie wspominając już o miejscu zajmowanym przez prądnicę, wydajności i dodatkowym obciążeniu. Personalne opinie odgrywały nie mniejszą rolę niż merytoryczna dyskusja. Erwin Aders z zakładów Henschla nie potrzebował specjalnego uznania. Nic dziwnego, że dzisiaj jego wpis na anglojęzycznej Wikipedii liczy dwa zdania. W tym kluczowym momencie inżynierowie zakładów Henschla wydawali się ludziom Speera bardziej przyziemni i skłonni do kompromisów, gdy pracownicy Nibelungenwerge mieli podobno zadzierać nosa. Otworzyło to wrota do kolejnych krytycznych raportów o Tigerze P. To właśnie w tym czasie doszło do sytuacji wyjątkowej. W wyniku raportu Ministerstwa Uzbrojenia Porsche otrzymał twardy deadline. Miał zakończyć Tygrysie eksperymenty w 3 miesiące. 27 sierpnia Albert Speer odwiedził zakłady Nibelungenwerk, a pierwsze 5 gotowych Tygrysów Porschego, w których rozwiązano część z problemów prototypów, trafiło na poligon w Dellersheim i w ręce specjalistów ze świeżo utworzonego 503 Batalionu Czołgów Ciężkich. Mimo to uwaga Speera i jego ludzi skierowana była coraz mocniej na bardziej tradycyjny i zdawałoby się mimo wszystko łatwiejszy w masowej produkcji model Henschla. Przecież tego miesiąca przyjęto, że zakłady Henschla mogą rozpocząć produkcję 25 tygrysów miesięcznie, a 29 sierpnia te wczesne tygrysy dotarły na front leningradzki wraz z pancerniakami z 502 batalionu czołgów ciężkich. Ale nie wszystko było jeszcze stracone. Możliwy stawał się też kompromisowy scenariusz. Jeśli Krupp budował i tak te same wieże do obu czołgów, to Tygrys mógłby niejako z rozpędu powstawać w dwóch wersjach o różnych kadłubach, szczególnie, że znacznie wcześniej Porsche zlecił produkcję 100 podwozi. Praca obu zakładów mogłaby doprowadzić do spełnienia życzenia Hitlera o podniesieniu produkcji ciężkich czołgów do 50 sztuk miesięcznie. Co więcej, Hitler ciężkie czołgi z silnikami chłodzonymi powietrzem widział jako idealne rozwiązanie dla wsparcia sił Rommela w rozgrzanej Afryce Północnej. Tiger P mógłby być w najgorszym wypadku wyspecjalizowanym czołgiem ciężkim na tle seryjnie produkowanego Tigera H, mającego lepiej radzić sobie w warunkach frontu wschodniego. Jeszcze 5 października 1942 roku przyjęto plan budowy 45 czołgów Tiger P, ale już 14 października nakazano wstrzymanie produkcji kolejnych kadłubów i to w czasie, kiedy zakłady Henschla nad swoimi Tygrysami pracowały pełną parą. Historycy nie mają pewności, na ile Speer na tym etapie po prostu nie potrzebował pretekstu, aby całkowicie zakopać Tygrysa Porsche'ego. Na drugi tydzień listopada zaplanowano kolejne porównania konkurencyjnych projektów na poligonie, tym razem w lasach Turyngii. Między 8 a 10 listopada testy tych Tygrysów nie ujawniły jednak jednoznacznego zwycięzcy. Syn Porsche'ego, Ferry, wspominał, że generalnie próby przebiegły dobrze. Komisja wojskowa musiała jednak podjąć jakąś decyzję, a rozkręcające się zakłady Henschla wpisywały się lepiej w założenia masowej produkcji i operowania na dobrze znanych technologiach, przyjmowanych przez niemieckie ministerstwo, także w uwadze na dostępność zasobów czy możliwości produkcyjne innych zakładów. Decyzja mogła być tylko jedna. Tiger P szedł do kosza, choć rok wcześniej mało kto spodziewałby się takiego obrotu spraw. Wskazywano na awaryjność napędu Tigera P, słabą zwrotność, podatność na zakopanie się w ziemi, ale też na konieczność przeszkalania mechaników do obsługi nietypowego silnika i układu napędowego. To wtedy doszło do symbolicznego wydarzenia. Pociągi towarowe z 50 wieżami Kruppa, mającymi trafić do Nibelungenwerk, przekierowano do zakładów Henschla. Sprawa wydawała się zakończona. Porsche w efekcie przegrał ten bodaj najbardziej prestiżowy projekt nowego niemieckiego czołgu. Prestiżowy, bo będący tak bliski sercu przywódcy III Rzeszy. Dla obrony Porsche'ego zaznaczmy, że w tym chaosie decyzyjnym próby naprędkiego wypuszczenia czołgu ciężkiego przez III Rzeszę zostały już wcześniej osłabione poprzez m.in. decyzję o zaniechaniu rozwoju broni po wyglądającym obiecująco zwycięstwie nad Francją. Tygrys Porsche'ego wyprzedzał swoje czasy, ale w realiach wojennych i ograniczonych zasobów decyzja o jego skasowaniu była rozsądna. Z drugiej strony zwycięski Tygrys Henschla, który został przyjęty do służby jako Panzerkampfwagen Sechsausführung I, również miał swoje problemy. Dylematy dotyczące faktycznej opłacalności tego projektu omówiliśmy już wiele lat temu. Zleciało. Właściwie cała historia sił pancernych to historia zachodzących na siebie pomysłów, z których tylko część dojeżdżała na pole walki. Porsche mógł cieszyć się też tym, że skonstruowane przez niego podwozia zostaną wykorzystane do złożenia w całość dział pancernych wyposażonych w potężną armatę 88 mm o długości aż 71 kalibrów, a nie tych żałosnych 56, jak w Tygrysie Henschla. Ochrzczono je nawet Ferdynandami, co łamało wszelkie dotychczasowe zasady nazywania pojazdów Wehrmachtu i szczególnie wyróżniało postać konstruktora danego modelu. Na oku Porsche miał także realizację czołgu 100-tonowego VK-101. Coś jednak się zmieniło. W drugiej połowie 1943 roku Porsche został odsunięty przez Speera z komisji pancernej. Na główną postać wśród urzędników decydujących o kierunku rozwoju broni wyrastał zaś wcześniej wspomniany Gerd Stiller von Heidenkampf, z zakładów Henschla. Wiosną 1944 roku zaś pozostałe w użyciu działa Ferdynand przechrzczono na elefanty. Tę zmianę niby łączono z dodaniem działom karabinu maszynowego, ale przecież można było je nazwać jakimiś Ferdynandami B, zgodnie z modyfikacjami nazw czołgów. Wszystko wskazuje na to, że sprawa była znacznie głębsza, znacznie bardziej personalna. W jednej z książek znalazłem informację, że pomysł zmiany nazwy na elefanty wyszedł z samej góry od Adolfa Hitlera i to znacznie wcześniej, przed wprowadzeniem zmian w projekcie Ferdynandów, a w dokumentach jednostek nawet wstecz miano wykreślać tę nazwę. Trudno zweryfikować te niemal sensacyjne doniesienia, sugerujące chęć wymazania hołdu dla Porsche'ego w nazwie może zbyt ciężkiego, ale niezwykle groźnego działa pancernego. W końcu kolejne miesiące i lata udowadniały tylko, że Porsche nie jest w stanie zrealizować jednego funkcjonalnego projektu czołgu ciężkiego. Tymczasem zakłady Henschla w październiku 1943 roku ukończyły pierwszy model Tigera 2 i został on zatwierdzony do masowej produkcji miesiąc później. Zespół Erwina Adersa znowu wygrał. Przesadą byłoby mówić o jakimś dramatycznym zepchnięciu Porsche'ego na boczny tor, ale po fiasku Tygrysów nigdy nie wrócił on do pełnych łask. Hitler kierował go do projektów fanaberyjnych jak VK-101, który później przyjmie nazwę Maus. Ale faktycznie Porsche nie odgrywał już takiej roli jak w 1941 i 1942 roku. Ba, porażki czołgów Porsche'ego nauczyły Speera i jego podwładnych, zasiadających w licznych komitetach, do traktowania Porsche'ego niemal niczym szalonego naukowca, który nie myśląc praktycznie realizuje kolejne niepotrzebne innowacje, nie zważając na ograniczenia niemieckiego przemysłu. Szokować musi to, jak mało wkładu Porsche'ego finalnie znajdziemy w najczęściej wykorzystanych niemieckich pojazdach pancernych z drugiej połowy wojny. Tiger i Tiger II były projektami Henschla, Panthera firmy Mann, Stuk III i pochodne firmy Daimler-Benz i Alcat. Tyle, że historia technologicznych rozwiązań wykorzystanych w Tigerze P nie była jeszcze skończona. W czasach nowej zimnej wojny wiele pomysłów Porsche'ego doczekało się nowej interpretacji i praktycznego zastosowania. Ale to temat jak zawsze na inny odcinek.